Dzień dobry, drodzy słuchacze. To jest kolejny odcinek podcastu Degrengolada. Mamy dzisiaj dla Was porcję 6 newsów, jak co tydzień. Takich newsów, które były wedle naszej skromnej opinii najciekawszymi newsami z ubiegłego tygodnia. A będziemy rozmawiać o najciekawszych językach i najbardziej popularnych językach programowania. O tym, że Janosik wypuścił nowe urządzenie. Będzie także Xiaomi Mi Band 7. Będzie premiera na Think Phone. Będzie także o robocie, który robi hot dogi w żabce. A także o elektrycznym samochodzie, który ma niespełna 1,5 sekundy do setki. Zapraszamy do dzisiejszego odcinka.
Bądź przygotowany na to, co przyniesie jutro z Farnell, twój dostawca komponentów do projektów IoT i sponsor tego odcinka. Odwiedź nas na farnell.com.
A jak zwykle i niezmiennie jest z nami wypoczęty i odpoczęty Daniel Buliński.
Cześć, witajcie.
A także ja, Sebastian Ubik. Słuchajcie, przejdźmy sobie może od razu do pierwszego tematu. Bardzo sprawnie. Daniel, powiedz mi, czy ty kiedykolwiek próbowałeś programować?
Programować?
Ale nie prawdę.
Myślę, że zapytasz, ani... czy kiedykolwiek próbowałem hot doga z żabki.
A do tego dojdziemy.
Nie, wiesz co, nie wiem, a logo w szkole się liczy na informatyce?
No, na upar tego nie. Można by było.
Dobra, na upar tego. A HTML, coś tam, składanie?
No, tutaj strony? Profesjonaliści nie. By ci powiedzieli, że HTML to nie programowanie, to nie jest
no
programowanie,
to nie,
tylko...
to nie, to na pewno nie programowałem.
A miałeś jakieś plany i ambicje kiedyś, nie wiem, spróbować? Albo...
Nie miałem, żadnych. Wiesz? Żadnych. Okay. Ani planów, ani ambicji, nie kręciło mnie to.
Zupełnie. No i wcale się nie dziwię. Ja de facto skończyłem studia o profilu takim, ten profil się nazywał, czy specjalizacja to chyba tak ładnie się nazywa, zaawansowane języki programowania. No i to było prawdziwe przekleństwo, dlatego że...
Basic. C++,
o nie, no. C++.
Żartuję.
Pamiętam C++ na pierwszym semestrze, to była frajda i zajawka, to było tak wszystko skomplikowane i trudne. Potem na drugim semestrze wszedł C++ obiektowy, już się pogubiłem i nie podobało mi się, nie potrafiłem też skumać konceptu i jakoś tak przepadło. Potem były jeszcze Javy, VHDL, assemblery, było tego tyle, że naprawdę to było wszystko z reguły niskiego rzędu, więc pisanie instrukcji w assemblerze dla procesorów, wydając polecenia left, right i tam sum, add i koszmar, naprawdę. Trzeba mieć do tego tęgi łeb i szanuję osoby, które tak bardzo nisko poziomowo w tych językach programowania siedzą.
A mi się coś przypomniało, jeśli mogę ci przerwać. A
proszę.
Mi, JavaScript to jest programowanie?
Tak, to już szybciej na pewno niż
no to
HTML.
Tak, to zrobiłem kiedyś skrypt taki, wiesz, co otwierał po kolei okienko, otwierało to samo okienko i zapętlało, wiesz. To w czasach Windowsa 98 i wysyłałem to mailem ludziom.
No to właśnie pewnie tak. Któryś z naszych czytelników dzwoni na policję, także dobrze, że się przyznałeś, mamy to nagrane, będą konsekwencje. To Daniel, słuchajcie, jak dostaliście takiego maila.
To ale nie, to było tylko do ludzi, którzy mnie w jakiś sposób striggerowali albo gdzieś mi zaszli za skórę. Także nie, to bez przypadków. Jak dostałeś,
nadzieję,
to znaczyło, że byłeś, wiesz... na mojej liście czarnej.
No to mam nadzieję, że tacy nas nie słuchają, ale dobrze, że wspomniałeś o JavaScript, dlatego że serwis DevJobScanner opublikował listę najbardziej pożądanych języków programowania w 2022 roku. I co ciekawe, oni to badanie przygotowali w oparciu o 7 milionów ogłoszeń o pracę związanych właśnie z programowaniem. Zrobili piękne zestawienie, z którego wynika w sposób bardzo jasny, że ponad 30% wszystkich ogłoszeń związanych z programowaniem dotyczyło JavaScriptu i TypeScriptu.
A, czyli tutaj trzeba tam się kształcić, co?
Tak, czyli poszedłeś w dobrą stronę, Daniel. Generalnie domyślam się, to w sensie nie jest żadna pewnie tajemnica, że za wszystkim stoją wszystkie popularne frameworki frontendowe, które oparte są właśnie o JavaScript. One są bardzo modne, bardzo potężne przede wszystkim i wszystkie narzędzia, z których w większości korzystamy w przeglądarce, z reguły są właśnie oparte o jedną z takich bibliotek, więc nic dziwnego, że tak wielkie zapotrzebowanie na takich programistów jest. Patrząc na zestawienie, co piąte ogłoszenie, czyli 20% dotyczyło Pythona, domyślam się, że to na potrzeby świata QA, czyli testy, automatyzacje i powiązane. No a na trzecim miejscu mamy słynną Javę, która trzyma się w czołówce chyba od lat i po potrzebna pewnie będzie zawsze. Zaskoczeniem być może jest to, że na piątym miejscu jest PHP. 7% ogłoszeń dotyczyło PHP, który jest takim chyba dość znienawidzonym językiem w świecie programowania, z którego wszyscy sobie robią żarty, nad czym ja osobiście ubolewam, bo jestem fanem języka PHP i pamiętam, jak dziś przesiadka z C++, w którym trzeba było deklarować typ zmiennych, ich rodzaj, kategorie, gdzie w PHP-cu po prostu deklarujesz i używasz i nie musisz określać, co to jest za zmienna, po prostu lecisz z tematem. To oczywiście nie służy porządkowi w kodzie.
No też zawsze mówiłem, że to największa zaleta PHP.
Natomiast faktycznie jest potrzeba na PHP. Badanie jest bardzo ciekawe, bo jakby w tej dolnej części znajduje się ten słynny VHDL z mora moich studiów. Nie wiem, po jaką cholerę oni mnie tego języka uczyli. W VHDL-u, z tego co pamiętam, pisze się sterowniki do softu, do hardware'u, więc to naprawdę też prawdziwy, hardkorowy język, którego mało kto u nas ogarnął. Natomiast bardzo nisko jest też chociażby Dart, któremu nie tak dawno temu wszyscy się zachwycali. W dziesiątce mamy jeszcze Scala, mamy Kotlin, jest też SQL, co jest dość dziwne, bo SQL też jest dość popularnym, szczególnie w świecie korporacyjnym. Ale podejrzewam, że tutaj trzeba by to wszystko porozdzielać. Natomiast C++ i C znajduje się na szóstym miejscu i dotyczy... to jest 5%. 5% wszystkich ogłoszeń, czyli nie tak wiele. Nie dziwię się, trudność opanowania tego języka jest naprawdę duża. Odsyłam was do tego badania. Link jak zwykle znajdziecie sobie w opisie naszego podcastu, a my sprawnie przechodzimy do kolejnego newsa. A kolejnym newsem jest informacja, którą przygotował Daniel odnośnie Janosika. Jest nowe urządzenie, którym chyba wszyscy się bardzo zachwycili, prawda?
Tak, wiesz co, to jest najlepsze w Janosiku, że człowiek o nim zapomina, jeśli z niego nie korzysta. I wiesz co, ja samochodem na co dzień się nie poruszam, wiesz, jazda w mieście to jest też coś innego niż jazda na trasie, jakieś większe dystanse. I ostatnio jak jechałem na wakacje, trasa była dosyć długa, to stwierdziłem, że takiego urządzenia w sumie w samochodzie mi brakuje i tak jak pisałem w artykule, nie po to, żeby zamykać budzik i nie martwić się, zamykać budzik w samochodzie i nie martwić się o mandaty, tylko po prostu, żeby wiedzieć, co się na trasie dzieje, gdzie są jakieś kontrole, gdzie trzeba faktycznie zwolnić, bo gdzieś tam nóżka ciut za szybko jedzie i podaje i wiesz, i pomyślałem, że to jest świetne urządzenie, które warto byłoby mieć, nawet jeśli korzysta się z niego tylko tam wiesz kilka razy do roku. No i akurat z tymi moimi przemyśleniami zbiegł się fakt, że Janosik wydał nowe urządzenie na rynek, stworzył. Co najciekawsze, to jeśli dobrze zrozumiałem tam przekaz marketingowy firmy, to też chyba powodem stworzenia tego nowego urządzenia była chęć dostarczenia i zabezpieczenia łańcuchów dostaw, bo jestem tam gdzieś nawet na jakimś forum na Facebooku i czytałem, że faktycznie ostatnio z dostępnością urządzeń Janosika, tych fizycznych, nie mówię o aplikacji na telefony, jest trudno, tak, i chodziło o to, że wiesz, że te łańcuchy dostaw, półprzewodników, to wszystko gdzieś tam się chwieje, zwłaszcza dla mniejszych firm. I dla produktów takich wyspecjalizowanych, no bo urządzenie tego Janosika GTS, no to jest nie do podrobienia, czegoś takiego nie spotkacie w każdym sklepie. Jest dedykowane urządzenie, dedykowane rozwiązanie. No i faktycznie brakowało tego w sklepach, ludzie szaleli, bili się o nie, znaczy może nie bili, ale na pewno cena tam w niektórych przypadkach mocno skakała do góry, przez to, że po prostu popyt był większy. Janosik teraz już jest w stanie zaoferować sprzęt każdemu, kto chce go nabyć. Te łańcuchy dostaw widocznie się poprawiły. Dodatkowo wprowadzono na rynek nowy sprzęt i ten sprzęt jest całkowicie inny, bo zamiast takiej formy jak poprzednio, czyli przyciski fizyczne plus mały wyświetlacz, który nie był dotykowy, stworzono urządzenie całkiem dotykowe w wstrząsoodpornej obudowie. No i powiem wam, że całkiem przyjemnie to wygląda. Ekran bardzo ładny. Cały interfejs urządzenia nawiązuje do tego, czego znamy, czyli jest prosty, a dla osób, które znają poprzednie urządzenia, no to niemal identyczny. No i tutaj Janosik chwali się, że to jest takie nowe urządzenie, które trafi zwłaszcza do tych osób, które wcześniej korzystały ze smartfonów. No i też wolą jednak ten dotykowy feel.
No i ono jest też wyraźnie tańsze od tego poprzedniego, prawda? Bo z tego, co widzę, poprzednie z przyciskami kosztuje 1400 zł. Natomiast tam jest, zdaje się, dożywotnia transmisja danych, więc to pewnie winduje cenę, nie?
Zasadniczo do tego urządzenia też jesteś w stanie dokupić tą dożywotnią transmisję danych i wtedy też tam chyba 399 zł, wtedy droższe jest to urządzenie, więc wychodzi podobnie. No, tu jest kwestia formy. Nie rozważałbym przez tego przez jakąś konkretnie funkcję, a raczej przez to, którą formę ktoś woli. Czy dotykową, czy taką bardziej tradycyjną. No, kwestią też tego urządzenia jest jeszcze to, że jak na zdjęciach można zobaczyć, to z tyłu urządzenia dostępne są i widoczne dwa oczka kamery i dioda.
No właśnie,
ja się zastanawiam, czy to jakiś sprzęt po prostu na zamówienie, który dobrze się wpisał w potrzeby Janosika jako producenta i został wykorzystany, czy po prostu może Janosik wkrótce też zaoferuje jakieś nowe funkcje. Wiesz, latarka zawsze się przyda w takim urządzeniu i w każdym urządzeniu każda kolejna latarka jest ok. No i na przykład, wiesz, te oczka kamerki może dałoby się jakoś wykorzystać jako wideorejestrator, no nie? No więc byłoby to już takie urządzenie all-in-one z prawdziwego zdarzenia.
No, ciekawa sprawa. Mi się wydaje, że scenariusz, w którym po prostu kupili jakiś sprzęt, który miał inne przeznaczenie, albo jest to coś, co się kupuje po prostu hurtowo na własne potrzeby, a to jest przy okazji...
No też się o to boję. Też się o to boję, ale liczę, że wiesz, że może programowo jakoś będą w stanie wykorzystać to, no nie?
Ja myślę, że zaczepimy po tym odcinku producentów, czy też samego Janosika i zapytamy, o co tutaj chodzi. Niech się tłumaczą. Zobaczymy, super, co z tego wyjdzie. Super. Zostawmy Janosika w takim razie. A chciałem tylko powiedzieć jeszcze, że wersja z przyciskami fizycznymi mi się, kurczę, bardziej podoba.
Mi też. Oficjalnie mi też. Ale no wiesz co, tak jak mówiłem, taka forma, wiesz, raczej, której nie spotkasz na rynku, no nie? Urządzenie.
No tak.
Dedyk
tak.
Taki typowy.
Ale faktycznie wszystko jest dotykowe, szczególnie w aucie to nie jest jakoś super komfortowe co do zasady. Po prostu trudniej taki guzik trafić na pewno niż wcisnąć fizyczny, więc ja bym po prostu popłynął nie z nurtem, ale trochę pod prąd i gdybym miał kupować i dużo bym jeździł, to na pewno wolałbym wersję z guzikami. Dobra, zostawmy Janosika, podpytamy ich co z tymi kamerami, a my przechodzimy do kolejnego newsa. Daniel, czy widziałeś nowego Xiaomi Mi Banda 7 zapowiedzianą?
Widziałem.
No i co o tym sądzisz, powiedz mi?
A mówisz o wersji tej zwykłej czy Pro?
Mówię o tej wersji, która wygląda jak zwykła opaska sportowa.
A, to 7, tak. Wiesz co, no widziałem, wiesz, jest progres, dochodzą nowe funkcje. No ja się pożegnałem z Mi Bandem już jakiś czas temu, kiedy wymieniłem go na Apple Watcha i wiesz co, czasami trochę mi go żal, bo faktycznie to był sprzęt, świetny sprzęt za jeszcze lepsze pieniądze. I ten stosunek ceny do jakości, do możliwości, no to chyba jest nieprzebijalny. No może jakieś inne chińskie opaski są w stanie to przebić, ale ja jestem naprawdę fanem.
No właśnie jestem bardzo ciekawy, co z tym wyjdzie. Jestem na etapie, w którym zmieniam swojego Apple Watcha. Po prostu nie używam, korzystam z Garmina, Instynkta 2 Solar, który jest spoko, ale nie jest pozbawiony wad, to już wiem. I tak patrzę sobie i rozglądam się, co się właściwie na rynku dzieje. O ile, że sam byłem użytkownikiem Mi Bandu i bardzo szanuję ten sprzęt, bo jest po prostu spartańsko prosty i ma tylko to, co potrzeba i to w zupełności wystarcza.
Bateria tyle... długo działa.
Tak, to przede wszystkim. Chociaż w tym moim Instynkcie 2 Solarze, powiem ci, nie wiem na ile to jest efekt samego panelu solarnego, ale tam faktycznie bateria 23-4 dni potrafi wytrzymać, jeśli wiesz, nie katujesz jej codziennie aktywnościami sportowymi. A ten zegarek, nie oszukujmy się, jakby nie jest dedykowany specjalnie aktywnościom fizycznym, to jest jakiś pewnie dodatek bardziej, więc opcja jest całkiem niezła, kosztem tego, że ekran jest, mieści mało wierszy i czytanie jakichś komunikatów, powiadomień jest bardzo frustrujące, co strasznie mi irytuje. I powiem ci więcej, muszę znaleźć naszego dystrybutora na Polskę marki Casio i to chyba nie jest proste i kurczę, chyba pójdę. Tak, chciałbym spróbować klasycznego G-Shocka i kurczę, bym sobie nawet go kupił, rezygnując ze wszystkich.
Klasycznego czy tego smartwatchowego?
Wiesz co, powiem ci, że jeżeli przypasowałby mi ten zwykły bez smartwatchowych funkcji, to by mi w zupełności wystarczył zwykły zegarek.
Od Casio to, jeśli dobrze pamiętam, Zibi.
No, jak muszę to sprawdzić. Muszę to sprawdzić, natomiast Mi Banda 7 Pro raczej bym sobie nie kupił, on jest taki dość, nie wiem, damski, w sensie, no nie do końca mi się podoba jego stylistyka, nie? Przypomina mi te wszystkie Huawei i inne cuda, w sensie nie, że w złym tonie, natomiast one mi się po prostu nie podobają i to jest taki twór, ni to smartwatch, ni to opaska, nie? Takie coś po środku, no nie wiem. Natomiast pomysł jest świetny.
Na pewno Xiaomi, wiesz, to nie jest Xiaomi, a ma kilka modeli, wiesz, w ofercie i każdy jest w stanie dopasować coś do siebie, no to na pewno też jest sprzęt, który w stricte jakąś grupę osób uderza, no nie? No widocznie dokładnie. My nie jesteśmy
docelowymi. No najwyraźniej klientami. Nie, on tutaj ma taki look bardziej elegancki, co z ciekawostek będzie GPS i NFC.
Do nas to jest... elegancja nie pasuje, no nie?
Nie, ja jestem fanem noszenia dresów i generalnie... Więc średnio będzie mi pewnie pasował do moich szeleszczących dresów. Natomiast będzie pomiar tętna, będzie sprawdzanie wysydzenia krwi tlenem, więc dużo spoko, fajnych opcji. Cena ma oscylować, jak pisze Marcin Karbowiak, w okolicach najpewniej 400-500 zł. Zobaczymy. Natomiast zdaje się, że chyba jutro są jakieś nowe premiery. A właściwie dzisiaj, 4 lipca, w dniu, w którym nagrywamy ten podcast, dzisiaj będą premiery, w których zobaczymy, co tam faktycznie się wydarzy. Zostawmy Mi Banda, idziemy dalej do kolejnego sprzętu. Daniel, cóż to za Nothing Phone wyszedł? Co tam się wydarzyło?
Nie wiem, czy pamiętasz, ale w poprzednim podcaście rozmawialiśmy na temat takiego smartfonu, który tam do NFT i bitcoinów posłuży. Pamiętasz nazwę? Bo narzekaliśmy na to, że nikt nie pamięta nazwy i nie zapamięta. Saga,
to.
Coś tam Saga i wiesz co, ja nie pamiętam teraz.
Podejrzę tydzień na ściągę. Minął. Solana Saga, co, mam na ściągę.
Solana Saga, tak. Wiesz co, tydzień minął, ja nie pamiętam nazwy. To nie jest zbyt dobre chyba dla rozpoznawalności produktu.
Oczywiście.
W przypadku Nothing Phone no, wszystko jest jasne i pamięta się, że to nic jest tak naprawdę, a nie telefon. No
to
i
nic jest
tak,
czymś.
Słuchaweczki. Człowiek, który miał bardzo duże doświadczenie, bo jeśli dobrze pamiętam, chyba w OnePlusie albo w Oppo, w którymś z tych chińskich gigantów zrobił karierę i współzałożycielem był jednego z tych chińskich brandów telefonów komórkowych, stwierdził, że założy nową firmę ulokowaną w Londynie i będzie oferował sprzęt, który będzie bardziej ludzki. Będzie też bardziej rozpoznawalny, będzie oferował jakieś tam dodatkowe funkcje, których nie zaoferują konkurenci. No i pierwszym produktem były słuchawki Nothing Phone, które miały świetny wygląd i wyglądały naprawdę dobrze. Takie transparentne, cyberpunkowe wręcz, a dodatkowo
inne.
W połączeniu takim, wiesz, Apple'owskim minimalizmem. Te słuchawki można już dostać na rynku, kupić je w dużych sklepach, ale Nothing zaproponuje też telefon. To będzie ich drugi produkt, Nothing Phone One. I to będzie telefon, który początkowo wszyscy wydawało się, że będzie hiperflagowcem, będzie oferował najlepsze podzespoły, które będzie można dostać na rynku. Okazuje się, że to będzie po prostu bardzo wysoka średnia półka. Teraz w tym tygodniu, już od 2 tygodni wiemy, jak ten telefon będzie wyglądał. Cały tył to praktycznie festiwal Dude LED i iluminacji. Musicie to sami zobaczyć najlepiej na jakimś filmie na YouTube. A dodatkowo urządzenie będzie wyposażone w podzespoły ze średniej i wyższej półki, tak jak mówiłem, Snapdragon 778, 8 GB RAM, 128 GB pamięci na dane, czyli tak mocno średnio w dobrym znaczeniu tego słowa. Znamy też cenę, no i cena po przeliczeniu na złotówki to będzie około 2200 zł, czyli w dzisiejszych czasach telefon przystępny cenowo.
Okej, okay. A jak społeczność przyjęła premierę? Bo widziałem, że zdania były dość mocno podzielone.
Słuchaj, wiesz jak to jest z ludźmi. Jednym coś spasuje, drugim nie. Zwłaszcza, że no, ludzie spodziewali się czegoś mocniejszego, wiesz. No a tutaj akurat dostali mocnego średniaka, no i gdzieś te może ich oczekiwania zostały, zawiedli się po prostu, krótką rzecz ujmując. Mi się ten telefon bardzo podoba. Widać nawiązania do iPhone'a, to jest oczywiste, no ale jak kopiować, to tylko i kraść od najlepszych, tak? Tak mi się wydaje przynajmniej.
Nie, no wiadomo. Jest dość oryginalny, szczególnie z tymi LED-ami z tyłu.
Tak. Ta iluminacja w ogóle robi robotę, bo jest połączona ze specjalną nakładką na system Android i te iluminacje mogą, wiesz, mogą być w różny sposób kustomizowane i na przykład, wiesz, gdzieś migać w zależności od tego, kto dzwoni, co się z telefonem dzieje, czy to SMS, czy jakaś wiadomość na Messengerze, czy cokolwiek innego. Jest też taki poziomy pasek, który potrafi podczas ładowania sygnalizować, w jakim stopniu bateria jest naładowana. No to jest genialne. I nie trzeba na przykład ruszać telefonu z biurka. To już po prostu widać za pośrednictwem tego paska. No kilka nowych funkcji. To jeszcze nie jest wszystko, co zdradzili producenci, więc spodziewam się też kilku dodatkowych smaczków. Na pewno inny Android, nie tuzinkowy, nie jest podobny do tych wszystkich innych telefonów, które mamy na rynku. To jest fajne, ja to cenię.
Super. Ja powiem ci, że on faktycznie wygląda nietuzinkowo, w sensie inaczej niż wszystkie smartfony właśnie przez ten sposób opakowania. Natomiast zastanawiam się, mówisz, że ludzie zawiedzeni są tym, że parametry się nie zgadzają. Wystarczyło zrobić dokładnie taki sam, dorzucić jeszcze jeden obiektyw i dodać nazwę Pro i wszyscy, ja wymienić bebechy i wszyscy byliby szczęśliwi, podejrzewam.
Ale tak to potrafi tylko Apple.
Dokładnie. Okej, zostawmy na ThinkPhone'a, przejdźmy sobie do kolejnego newsa, a w kolejnym newsie będziemy mówić o polskim płazie, żabce i hot dogach. Jak to się łączy? Otóż żabka w ramach mikrosklepów, żabka Nano, pojawiło się miejsce, w którym można zrobić hot doga, który zrobi dla was robot. Robot robi. Tak, ciekawa nazwa tutaj wyszła. Robot robi parówki, natomiast robi jest zapisane tak jak Robbie Williams, słynny wokalista, czyli z języka angielskiego. Myślę, że ta gra słowna została stworzona celowo. No i teraz najciekawsze jest to, że w ciągu ostatnich 10 dni ten robot robi, takie ramię, zrobiło 1000 hot dogów. Ponoć potrzeba 40 sekund na zrobienie takiego hot doga. Co ciekawe, ten robot stanął, właśnie sobie podglądam na ściance, stanął w Warszawie. I takiego hot doga można zjeść od robota w Warszawie. Ilość asortymentu, dodatku, właściwie sosów jest mocno ograniczona, oczywiście w stosunku do tego, co możemy zamówić klasycznie w żabce. Natomiast 40 sekund od zamówienia kupujesz sobie takiego hot doga zrobionego przez robota. Ja powiem szczerze i może tak trochę, może trochę gorzko to zabrzmi, natomiast dla mnie kasjerzy czy ludzie pracujący w żabce to są jeszcze większe roboty niż to ramię, bo oni mają taki podział uwagi, robiąc kilka rzeczy naraz, wydając paczki, hot dogi, kasując na kasie, wykładając asortyment. Ja naprawdę podziwiam tych ludzi, jak bardzo multitaskowi oni tam w tej żabce są i ile mają rzeczy do ogarnięcia. Jeszcze dorzucisz do tego kawkę, no masakra. Więc pracownicy żabek dla mnie są większymi robotami niż to ramię.
Jestem pewien, że w czasie, kiedy jeden robot robi parówkę, hot doga, to pracownik żabki robi ich 3 w tym samym czasie. Albo i więcej.
Do tego zmierzam, więc pełen szacunek dla osób pracujących w żabce. Są jeszcze lepszymi robotami niż to ramię. Co ciekawe, za projekt w ogóle tego ramienia, tego robota odpowiedzialna jest firma Velox Alpha i ponoć nad całym projektem pracowało 12 osób, żeby stworzyć to ramię. No i jeżeli chcecie i będziecie w Warszawie, to przy ulicy Dobrej, zdaje się, Dobrej 54, możecie takiego hot doga spróbować. Ja w piątek w Warszawie będę. Jeśli nie będę miał daleko rowerem, to w ramach przebieżki na takiego hot doga sobie pojadę i na pewno wrzucę wam relację z przygotowania na naszym Instagramie. Link oczywiście
Sebastian,
w opisie.
Ja jestem ignorantem, ale muszę ci zadać to pytanie. Chcesz mi powiedzieć, że 12 osób, zespół 12 osób pracował nad projektem, który robi parówki w 40 sekund?
Otóż to...
I jeszcze nie ma mojego ulubionego sosika do niego? Firecrackera?
Nie ma. Jest tysiąca wysp, jest ketchup i musztarda, zdaje się, i chyba tylko tyle.
Nie.
Ale mało nie. tego. Te 12 osób oprócz tego najpewniej wytworzyło kod na 15 tysięcy wierszy, bo tyle jest potrzebne do napędzenia tego robota. Także
nie
tak
ma
jak
sosu
mówisz,
firecracker, nie.
Pani w żabce myślę, że zrobiłaby ze 4 w tym czasie, nie? Więc to tak. Chyba trzeba traktować jako ciekawostkę.
Wydając przy tym 3 paczki, jeszcze sprzedając ten kawkę, wiesz?
Dokładnie. A taki robot, co on więcej zrobi? Paczki nie wyda, kawki nie zrobi. Daj spokój. Zawracanie gitary
chyba. Parówka taka jakaś nie taka.
Natomiast
ale
tak
cyberpunk, no cyberpunk.
Zupełnie serio, to faktycznie cyberpunka mamy chyba w rzeczywistości się dzieje teraz, nie? Więc zobaczymy, w jaką stronę pójdzie to dalej. Natomiast mi miło się patrzy na to, że żabka jest taka bardzo protechnologiczna. W sensie, wiesz, te ich markety bezobsługowe, których jest 40
no to,
chyba
wiesz,
w Polsce
to
teraz.
Wszystko super jest, no nie? No bo wiesz, bo z takim potencjałem taka firma, wiesz, no na pewno gdzieś topi pieniążki w jakichś badaniach i takich rzeczy, ale słuchaj, wiesz co, ja się zastanawiam, no wiesz, ile w tym jest marketingu, a ile realnej potrzeby, bo czy potrzebujemy hot dogi robione przez ramię robota w 40 sekund? Czy to jest potrzebne? Czy to jest problem dla pracowników żabki, bo na przykład mogliby obsłużyć w tym czasie klienta i to naprawdę by się kiedyś wykorzystało? No to jest pytanie, wiesz, czy to po prostu chodzi o rozgłos i reklamę, czy naprawdę jest jakiś problem palący w tym, żeby
pewnie
zautomatyzować
nie. Pewnie
ten,
nie,
wiesz,
ale
przemysł.
Być może wiesz, projekt jest rozwojowy, nie? Może zaraz będzie robił kawkę, wydawał paczki i całą resztę, bo w sumie czemu nie? Może faktycznie zda to egzamin. Obserwujmy. Fajnie, że żabka jakby próbuje coś robić. Pewnie nie ma to teraz wytłumaczenia biznesowego stricte, tylko marketingowo, tak jak mówisz. Aczkolwiek jest w tym pewnie jakiś potencjał. Zobaczymy, co ten nasz polski płas dalej wymyśli i w którą stronę to pójdzie. A teraz zostawiamy hot dogi i przechodzimy sprawnie i bardzo płynnie do świata motoryzacji, e-motoryzacji powiedziałbym. Popraw mnie Daniel, jeśli źle przeczytam, natomiast będzie o elektrycznym McMarty Spearling, dobrze go przeczytałem?
Spearling, no jakoś tak, wiesz. Co byś chciał o nim wiedzieć?
Co to w ogóle jest za ustrojstwo i dlaczego takie szybkie?
No wiesz co, szybkie to dlatego, że elektryczne, wiesz. Taki niezbyt powszechna opinia i niezbyt popularna może, ale no, przemysł motorsportu, jeśli chodzi o silniki spalinowe, no, zaczyna tracić rozpęd. To znaczy, o ile jeszcze kilka lat temu można było na przykład gdzieś ta granica ciągle się przesuwała, o tyle teraz to zwalnia znowu gdzieś dotarliśmy do granicy ówczesnej technologii, gdy samochody nie są już tak szybkie, jakby mogły być, i ta technologia stawia kolejne kłody pod nogami tych wszystkich inżynierów. Przemysł, a raczej rynek e-mobilności, silniki elektryczne, to jest coś, z czego można pełnymi garściami czerpać i naprawdę to daje wiele możliwości. Teraz zobacz, że bardzo dużo tych samochodów elektrycznych, które są sprzedawane na rynkach, to samochody, które mają 300 i więcej koni. To jest niesamowite. I nie dziwne więc, że na przykład przemysł motorsportu, bo nie mówię o jakichś fanach albo zespołach, ale przemysł, czyli to wszystko, co dzieje się, żeby wyprodukować takie samochody, koncentruje się właśnie na tym, by ta technologia była elektryczna, bo da się z niej wyciągnąć więcej. Ten McMarty Spearling to jest najlepszy przykład tego. Powstał praktycznie w sercu jakichś angielskich wsi, gdzie nie ma nic poza
Gloucestershire, Cotswolds.
No tam w ogóle, wiesz co, jak zobaczysz sobie gdzieś, wejdziesz na stronę takiego ich urzędu gminy, gdzie chwalą się, co można zrobić w tym mieście. No nie, można pospacerować, można wypić dobrą kawkę, albo tam widziałem, że reklamują centrum zakupowe, jakąś galerię handlową. No to już wiecie, że to jest, są małe miejscowości, ale wyobraźcie sobie, że w sercu takiej sielankowej wsi funkcjonuje firma, która jest w stanie stworzyć samochód, który bije rekord niepobity od ponad 25 lat.
O hipsterzy.
No, można tak powiedzieć. Chociaż wiesz co, jak zobaczysz, kto tam siedzi, to nie są przypadkowe osoby. Bo na przykład firmę tą właśnie Magmarty Automotive założył człowiek, który inżynier jakiś tam, to jest w ogóle Sir, Lord, wiesz, oni mają dużo tych tytułów szlacheckich. Irlandczyk Charles Henry Gordon Lennox. I on zasadniczo pracował nad silnikiem w Concordzie. Pamiętasz takie Concordy, takie samoloty?
Oczywiście.
No i później opracowywał silniki Rolls-Royce'a, te do samolotów dla przemysłu kosmicznego też. Więc człowiek z niesamowitą wiedzą.
Właściwy człowiek na właściwym
miejscu.
Prawdopodobnie
jakiś na miarę naszych czasów geniusz. Stwierdził, że też w rynek pojazdów samochodowych będzie chciał wejść. No i stworzył niesamowity jednoosobowy bolid. Ten bolid ma zasadniczo tylko 3,5 metra, czyli to już wskazuje, na co zorientowane są parametry tego samochodu. To miał być coś, co będzie pobijało rekord na torze, a nie normalny samochód. Aczkolwiek pokazuje to właśnie, jakie możliwości drzemią w tym przemyśle. Faktem, który należy podkreślić, to, że nie mówilibyśmy o tym samochodzie, gdyby nie fajna impreza i festiwal samochodowy w Goodwood w Anglii. Od 1993 roku jest organizowany taki festiwal, gdzie w Goodwood, w posiadłości jednego tam też z lordów, przy jego domu praktycznie, bo wybudował sobie tak dla zabawy tor, bo kocha motoryzację. Organizowane są rokrocznie takie wyścigi, pokazy, gdzie można zobaczyć najbardziej egzotyczne samochody. Na tym torze też bite są rekordy przejazdu. No i wyobraź sobie, że w tym roku ten rekord pobił właśnie McMurty Spirling.
No to wygląda zacnie. Ja tylko dodam, że dla naszych słuchaczy, że McMurty waży tonę, czyli dość w sumie dużo, można byłoby rzec, i ma 1000 koni mocy.
Czy ja wiem? Dużo? Niedużo? No taki na przykład, wiesz, jakiś McLaren, tam P1 czy ileś, 1200-1250 kg w torowej wersji.
No ale pewnie są lżejsze też pojazdy tego typu, nie?
Tak, to na pewno, wiesz, ale przy tej mocy to gdzieś ciężko jest już je spotkać. No, dokładnie, wiesz, tona, 1000 koni mocy i teraz tak, samochód testowy, ten McMurty, potrafi się rozpędzić do ponad 320 km w wersji, którą wystawiono właśnie na ten wyścig w Goodwood. To wersja, która rozpędza się do 240 km tylko. Ale to chodzi o zestrojenie skrzyni biegów, żeby właśnie pobić ten rekord. Co ciekawe, to samochód korzysta z autorskiego systemu, który przysysa go do drogi. Dzięki temu jest rekordowy taki nacisk na samochód kładziony. To jest rząd wielkości 2000 kg, czyli tak jakby na samochodzie leżały 2 tony. No klei się do asfaltu jak niesamowity dzięki temu i właśnie to pomogło pobić ten rekord. Rekord, jeśli chodzi o czasu przejazdu, to 39 sekund i 0,8 sekundy, to jest krótki tor, ale warto też tu dodać, że poprzednik w 2019 roku, który nosił miano właśnie najszybszego samochodu na tym torze, to Volkswagen IDR, przygotowany do wyścigu przez Volkswagena. Ten samochód miał 39,03, czyli tam ciut urwany, ale jednak urwany z tego wyniku.
Udało się.
A następny samochód spalinowy, no, jeśli mówimy o spalinowych, to samochód, który jest McLaren, który był aż ponad 6 sekund wolniejszy. To też wskazuje na tym, jaka to jest przewaga, no nie? No ja zachęcam wszystkich czytelników do tego, żeby naprawdę sobie zobaczyli relację i filmik, z tego przejazdu, bo to jest coś niesamowitego. No, przyklejony jak klejem do asfaltu. Ogląda się to naprawdę niesamowicie.
Bardzo gorąco polecamy, link oczywiście w opisie, możecie zobaczyć, jak McMartin sobie radzi, a my tym samym bardzo sprawnie doszliśmy do końca tego odcinka, nawet o czasie, Daniel, jak się okazuje, ale to nie wszystko, mamy dla was dość dużą niespodziankę, jutro będziemy rejestrować wywiad, rozmowę z bardzo interesującą osobą i najpewniej jeszcze w tym tygodniu, w okolicach środy lub czwartku, wypuścimy ten wywiad dla was, będziemy rozmawiać, myślę, że możemy uchylić rąbka tajemnicy, Daniel, o branży... Może. Lotniczej, ale od strony IT, jak i co się dzieje w tych wszystkich systemach informatycznych, kiedy chcecie polecieć sobie na wymarzone wakacje. To już w tym tygodniu. A za dzisiejszy odcinek dziękuję wam, Daniel Buliński.
Do następnego, cześć.
Ja, Sebastian Lubik. Trzymajcie się, słyszymy się w tym tygodniu. Do zobaczenia, cześć.